Dziś opowiem Państwu o jednej z najczęstszych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, która kojarzona jest z dużym dyskomfortem. Mam tu na myśli oczywiście wzdęcia. W niniejszym filmie wyjaśnię, co może być przyczyną wzdęć oraz co zrobić, aby sobie z nimi poradzić. Zapraszam do oglądania. Wzdęcia to pojęcie subiektywne, które można określić jako uczucie nadmiernie wypełnionego czy wręcz napompowanego brzucha. Zwykle uczucie to jest podyktowane zgromadzeniem się dużych ilości gazów w przewodzie pokarmowym. Według szacunków problem ten dotyka nawet do około 30% populacji na świecie, przy czym uważa się, że wzdęcia częściej towarzyszą kobietom niż mężczyznom. Wzdęcia brzucha i powiązane z tym często oddawanie nadmiernych ilości gazów mogą być związane z wieloma różnymi zaburzeniami gastroenterologicznymi. Przejdźmy zatem do wyjaśnienia najczęstszych przyczyn wzdęć brzucha i sposobów, jak temu zaradzić. Jedną z częstych przyczyn pojawienia się wzdęć jest nietolerancja laktozy. Jest to stan, w którym w naszym organizmie zaczyna brakować enzymu o nazwie laktaza, który rozkłada cukier mleczny, czyli laktozę. Nie wdając się w szczegóły, gdy laktoza nie zostanie dobrze strawiona, to do światła jelit przedostaje się woda, co skutkuje pojawieniem się uczucia przelewania, a także wystąpieniem wzdęć. Dodatkowo niestrawiona laktoza przechodzi z jelita cienkiego do jelita grubego, w którym zaczynają rozkładać się bakterie. Mówimy wówczas o fermentacji. W efekcie powstają różnego rodzaju związki, a także gazy, które potęgują wzdęcia. W tym miejscu dodam, że nietolerancja laktozy rozwija się wraz z wiekiem. Mam tu na myśli to, że im jesteśmy starsi, tym w naszym organizmie powstają mniejsze ilości wspomnianego enzymu odpowiedzialnego za trawienie laktozy. I tu dodam, że w większości przypadków jest to normalna sytuacja. Tak po prostu jesteśmy zaprogramowani. Wspomnę jednak, że utrata zdolności do trawienia laktozy może pojawić się też na skutek różnych chorób. Zaliczyć do nich możemy przede wszystkim wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę leśniowskiego Crohna, a także infekcję rotawirusową. W niektórych krajach na świecie nietolerancję laktozy stwierdza się nawet u ponad 90% populacji. Mowa przede wszystkim o krajach azjatyckich, takich jak Japonia i Chiny. Z kolei w Europie problem ten dotyka średnio co trzecią lub co czwartą osobę. Jeśli to właśnie nietolerancja laktozy jest przyczyną wzdęć, to aby zapobiec występowaniu tej dolegliwości, należy ograniczyć spożywanie produktów bogatych w laktozę. Są to przede wszystkim produkty mleczne, takie jak mleko. I tu od razu dodam, że dotyczy to każdego rodzaju mleka, a nie tylko mleka krowiego. Dodatkowo laktozę w stosunkowo dużych ilościach znajdziemy w jogurtach pasteryzowanych, serkach wiejskich, lodach, śmietanie, a także w zabielaczach do kawy. I to właśnie tym produktom warto się przyjrzeć, czy po ich spożyciu nie powstają wzdęcia. Mniejsze ilości laktozy znajdują się w fermentowanych produktach mlecznych, takich jak kefir, jogurt i maślanka. Chciałbym jednak podkreślić, że produkty fermentowane bardzo często są stosunkowo dobrze tolerowane przez osoby z nietolerancją laktozy. Z kolei sery żółte, sery dojrzewające, masło zawierają tylko śladowe ilości wspomnianego cukru i nie powinny być przyczyną wzdęć. Warto mieć też świadomość, że dużo laktozy znajduje się w serwatce, a ta z kolei jest dodawana do wielu różnych produktów. Dlatego jeśli podejrzewamy u siebie nietolerancję laktozy, to dobrze jest sprawdzić etykiety produktów, które spożywamy, czy nie mają czasem w składzie serwatki będącej źródłem laktozy. Jeśli jednak zależy nam na spożywaniu produktów takich jak mleko czy różnego rodzaju serki, to rozwiązaniem jest sięgnięcie po ich odpowiedniki, z których została usunięta laktoza. Wówczas taki produkt na etykiecie zawiera informację pod tytułem bez laktozy. Jeszcze innym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w specjalne preparaty, które zawierają w składzie enzym laktazę, który rozkłada omawiany cukier. Zwykle występują one w formie tabletek, które połyka się w obecności posiłku zawierającego laktozę. Aby nie wydłużać tego materiału, tylko powiem, że aby sprawdzić, czy mamy nietolerancję laktozy, można wykonać kilka badań diagnostycznych. Są to przede wszystkim wodorowy test oddechowy i test doustnego obciążenia laktozą. Wzdęcia mogą powstać też w wyniku zaparć. Im dłużej resztki pokarmowe zalegają w naszych jelitach, tym dłużej żywią się nimi bakterie zamieszkujące przewód pokarmowy. Efektem tego jest produkcja nadmiernych ilości gazów, a to, jak już wiadomo, jest bezpośrednią przyczyną wzdęć. Jeśli chodzi zaś o same zaparcia, to myślę, że problem ten jesteśmy w stanie samodzielnie zdiagnozować. I w przypadku, gdy rzeczywiście zmagamy się z zaparciami, to warto włączyć do swojego jadłospisu szereg produktów, które pomogą w uregulowaniu pracy jelit. Zaliczam do nich fermentowane produkty mleczne, wszelkiego rodzaju kiszonki, suszone śliwki, kiwi, a także produkty obfitujące w błonnik pokarmowy. Dodatkowo pomocne będzie też zadbanie o prawidłowe nawodnienie i zwiększenie aktywności fizycznej. Tu podkreślam, że zapewnienie odpowiedniej podaży płynów jest bardzo ważne i pojawiające się wzdęcia mogą być jedną z oznak odwodnienia. Mówiąc o przyczynach wzdęć, należy też wspomnieć o tym, że niejednokrotnie towarzyszą one osobom ze stwierdzoną celiakią, które nie trzymają się restrykcyjnej diety. Dla osób, które tego nie wiedzą, powiem, że celiakia to choroba genetyczna o podłożu autoimmunologicznym, w której dochodzi do wyzwolenia ostrej odpowiedzi układu odpornościowego, gdy do przewodu pokarmowego dostanie się gluten. W efekcie następuje zniszczenie kosmków jelitowych, które wyściełają nasze jelita, a także dochodzi do powstania ogólnoustrojowego stanu zapalnego. W skrócie oznacza to, że u tych osób gluten nie jest mile widziany. Jeśli została stwierdzona u nas celiakia, to jedynym rozwiązaniem, aby zapobiec występowaniu dolegliwości ze strony układu trawiennego, w tym wzdęcie, jest stosowanie diety bezglutenowej. I tu podkreślam, że nawet niewielkie odstępstwa od tej diety i mikroilości glutenu mogą natychmiastowo spowodować wspomniany dyskomfort. Konieczne jest zatem wykluczenie wszelkich źródeł glutenu z jadłospisu do końca życia. Gluten zawierają głównie wszystkie odmiany pszenicy, a także jęczmień oraz żyto i oczywiście wszelkie produkty, w których skład wchodzą wymienione przeze mnie zboża. Mam tu na myśli na przykład kaszę jęczmienną, makaron pszenny czy też płatki pszenne. Z glutenem niestety jest ten problem, że producenci żywności celowo dodają go do różnych produktów, a to dlatego, że nadaje on im lepszą elastyczność i sprężystość. Ponadto gluten działa stabilizująco, a produkty z jego dodatkiem dłużej zachowują świeżość. Stąd pomimo, że naturalnym źródłem glutenu są wspomniane zboża, to możemy go znaleźć również w produktach mlecznych, konserwach, ketchupie, gotowych daniach, a także w produktach instant. Co więcej, na linii technologicznej może dojść do zanieczyszczenia różnych produktów glutenem, czyli pomimo, że producent celowo nie doda do produktu glutenu, to składnik ten może i tak znaleźć się w finalnym wyrobie, gdyż zostanie on zanieczyszczony nim podczas toku produkcji. Wobec tych wszystkich informacji najlepszym rozwiązaniem jest wybór produktów, które na etykiecie zawierają symbol przekreślonego kłosa. Są to produkty zupełnie wolne od glutenu, które mówiąc kolokwialnie posiadają papier na to, że glutenu w nich nie znajdziemy. Stąd jeśli ktoś z Państwa ma celiakię, to aby zapobiec komplikacjom zdrowotnym, w jadłospisie powinny znaleźć się produkty z symbolem przekreślonego kłosa. Jednocześnie dodam też, że glutenu pozbawione są m.in. świeże warzywa i owoce, masło, oleje roślinne, świeże orzechy, herbata, kawa, soki owocowe, przyprawy bez dodatków, nieprzetworzone mięso i ryby, a także jaja, mleko i fermentowane produkty mleczne. Glutenu nie uświadczymy też w miodach i dżemach. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biuletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik piszę prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.drbartek.pl/dziennik. Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Bardzo częstą przyczyną pojawienia się wzdęć jest również zespół jelita drażliwego, określany w skrócie jako IBS. Szacuje się, że aż około 90% osób z IBS zmaga się właśnie z wzdęciami. Zespół jelita drażliwego to choroba o nie do końca znanej przyczynie, która poza wzdęciami objawia się przede wszystkim bólem brzucha i zaburzeniami rytmu wypróżnień, czyli powtarzającymi się biegunkami lub zawarciami. U pacjentów z IBS w celu złagodzenia objawów, w tym wzdęć, stosuje się dietę o niskiej zawartości tzw. FODMAP. FODMAP to grupa różnych składników występujących w żywności, które w łatwy i szybki sposób ulegają fermentacji w naszych jelitach. Do związków tych zaliczamy m.in. laktozę, fruktozę, sacharozę, oligosacharydy, a także poliole, w tym na przykład ksylitol, erytrytol i sorbitol, czyli popularne substancje słodzące. Opublikowana w 2021 roku obszerna praca naukowa jednoznacznie dowiodła, że stosowanie diety o niskiej zawartości FODMAP skutkuje znaczną poprawą w złagodzeniu uporczywych objawów żołądkowo-jelitowych. I teraz krótko chciałbym opowiedzieć Państwu, jak wprowadzić taką dietę. W pierwszym kroku należy wyeliminować z jadłospisu wszelkie produkty łatwo fermentujące. Etap ten trwa około 1-2 miesięcy. Po tym czasie stopniowo wprowadza się te produkty z powrotem, obserwując, po których z nich pojawiają się dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Podkreślam jednak, aby robić to stopniowo, ponieważ dopiero wówczas będziemy w stanie uchwycić, które produkty powodują wzdęcia. Produkty, które okażą się dla nas szczególnie szkodliwe, wyklucza się z codziennego menu. Teraz przedstawię listę produktów, które zawierają duże ilości FODMAP, a więc zestaw produktów, z których na 1 lub 2 miesiące należy zrezygnować. Uprzedzę jednak, że na liście tej jest dość sporo produktów i to takich, które uchodzą za bardzo korzystne dla zdrowia u osób bez zespołu jelita drażliwego. To świadczy, że zespół ten może być dość uciążliwy, jeśli chodzi o modyfikację diety. Zacznijmy od owoców. Tu należy zwrócić przede wszystkim uwagę na jabłka, gruszki, brzoskwinie, morele, nektarynki, śliwki, arbuza, awokado, a także wszelkiego rodzaju owoce suszone i puszkowane. Dobrze jest też wyeliminować nerkowce i pistacje, z kolei wszystkie inne orzechy, a także migdały i pestki oraz nasiona można spożywać tylko w niewielkich ilościach. Jeśli chodzi zaś o warzywa, to tutaj w pierwszym kroku rezygnujemy z brokułów, kalafiora, brukselki, kapusty, cebuli, czosnku, pora, szparagów, buraków, selera, soczewicy, ciecierzycy, soi, fasoli i groszku zielonego. Stosując dietę o niskiej zawartości FODMAP, powinniśmy zrezygnować też z grzybów, a także produktów pszennych i żytnich. Kolejną grupę produktów, którą należy wziąć pod lupę, są przetwory mleczne. Spośród niej zaleca się zrezygnować ze wszystkich rodzajów mleka, kwaśnej i bitej śmietany, jogurtów, maślanki, serów twarogowych, serków wiejskich i serków typu ricotta i mascarpone. Tak jak już powiedziałem, FODMAP to przede wszystkim różnego rodzaju cukry. Wobec tego dobrym rozwiązaniem jest wyeliminowanie miodu, syropu z agawy, a także wszelkich produktów, które zawierają w składzie syrop glukozowo-fruktozowy, a także słodziki takie jak ksylitol, erytrytol, sorbitol, mannitol czy też maltitol. Pamiętajmy, że te składniki są dodawane do wielu produktów spożywczych, w tym na przykład wyrobów cukierniczych, dlatego polecam uważnie czytać etykiety. Niestety dotychczas nie opracowano wiarygodnych testów diagnostycznych, które pozwoliłyby jednoznacznie stwierdzić występowanie zespołu jelita drażliwego. IBS zazwyczaj rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych. Mam tu na myśli pojawienie się nawracających bólów brzucha co najmniej jeden dzień w tygodniu przez ostatnie 3 miesiące. Dodatkowo w skrócie bólom tym powinny towarzyszyć zmiana konsystencji stolca, zmiana częstotliwości wypróżnień, czy też ogólne zmiany związane z defekacją. W tym miejscu dodam, że nawet jeśli nie podejrzewamy u siebie IBS, a wzdęcia często nam towarzyszą, to warto wypróbować na sobie wspomnianą przeze mnie dietę o niskiej zawartości FODMAP. Do przyczyn pojawiania się wzdęć możemy zaliczyć też zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego, czyli w skrócie SIBO. Mówiąc w uproszczeniu, jest to zaburzenie, które polega na nadmiernej kolonizacji jelita cienkiego bakteriami, czyli liczebność bakterii w jelicie cienkim przekracza normalny poziom. Tu dodam, że to właśnie wzdęcia są najczęstszym objawem SIBO. Istnieje wiele możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy. Przerost flory bakteryjnej jelit może mieć miejsce u osób ze wspomnianym zespołem jelita drażliwego, a także u osób z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba leśniowskiego Crohna. Wśród przyczyn SIBO możemy wymienić też marskość wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki, celiakię i niedoczynność tarczycy. Przerostowi flory bakteryjnej jelit sprzyja również przyjmowanie leków hamujących wydzielenie kwasu solnego. Mam tu na myśli na przykład inhibitory pompy protonowej, takie jak omeprazol. W przypadku stwierdzenia przerostu flory bakteryjnej jelita cienkiego, aby złagodzić objawy, zaleca się stosowanie wspomnianej przed chwilą diety o obniżonej zawartości FODMAP, czyli związków łatwo fermentujących. Jeśli chodzi zaś o leczenie farmakologiczne, to podstawą jest wprowadzenie antybiotykoterapii. Oczywiście ważne jest również to, aby zapanować nad samą przyczyną wystąpienia SIBO. W celu zdiagnozowania SIBO wykonuje się zwykle test oddechowy, w którym mierzy się ilość wydychanych wraz z powietrzem produktów fermentacji. Badanie wygląda w ten sposób, że najpierw pacjentowi podaje się do spożycia glukozę lub laktulozę. Następnie bakterie obecne w jelitach rozkładają te składniki, a efektem tego jest uwalnianie się wodoru i metanu. I to właśnie stężenie tych gazów jest poddawane analizie. Inną metodą diagnostyczną jest tak zwana aspiracja jelita cienkiego, czyli wykonanie badania endoskopowego, a konkretnie gastroskopii, w wyniku której pobiera się płyn z dwunastnicy, w którym to sprawdza się zawartość bakterii. Do pojawienia się wzdęć może przyczynić się też niedokwaśność żołądka. Wynika to z dwóch prostych faktów. Po pierwsze, kwas solny obecny w żołądku niszczy bakterie, które dostarczamy wraz z pożywieniem. Po drugie zaś, kwas solny jest potrzebny do trawienia białek. Jeśli zabraknie kwasu solnego, to białka mogą nie zostać w pełni strawione, co stanowi dobrą pożywkę dla bakterii zasiedlających jelita, a dalsze tego konsekwencje już Państwo znają. Aby poprawić kwasowość żołądka, można sięgnąć po produkty, które przyczyniają się do zwiększonego wydzielania soku żołądkowego. Sprawdzą się tu na przykład ocet jabłkowy lub sok z cytryny. Warto wiedzieć też o tym, że produkcję kwasu solnego w żołądku pobudza smak gorzki i tutaj najlepiej sprawdzą się zioła zawierające związki goryczowe. Stymulują one układ trawienny poprzez nerw błędny i miejscowe działanie jelitowe. Jednak na ten temat planuję nagrać osobny odcinek. Zachęcam do subskrybowania kanału i naciśnięcia dzwoneczka, aby go nie przegapić, gdy się pojawi. Wśród przyczyn występowania wzdęć możemy zaliczyć także nadmierne połykanie powietrza. W sytuacji, gdy na przykład jemy lub pijemy w pośpiechu albo mówimy podczas jedzenia, do przewodu pokarmowego mogą przedostawać się większe niż normalnie ilości powietrza. Przemieszczają się one do jelita grubego, gdzie zostają w pewnym stopniu uwięzione. I taka, wydawałoby się, błaha sprawa sprzyja powstawaniu wzdęć. Wobec tego dobrą praktyką jest, aby posiłki spożywać powoli, w spokoju, dokładnie przeżuwając każdy kęs. W czasie konsumpcji najlepiej jest też nie prowadzić rozmów. Przy okazji zaznaczę, że przyczyną zbyt dużych ilości gazów w przewodzie pokarmowym jest spożywanie napojów zawierających dwutlenek węgla. Mowa tu przede wszystkim o napojach gazowanych i wodzie gazowanej. Podobny skutek może spowodować rzucie gumy. Jak wiadomo, wzdęcia są zjawiskiem bardzo powszechnym, jednak u niektórych osób mogą przybierać na sile. Wówczas ważne jest, aby rozpoznać, co jest ich przyczyną. To pozwoli wprowadzić odpowiednie kroki, które złagodzą uciążliwe dolegliwości. Mam nadzieję, że dzisiejszy film nieco ukierunkuje Państwo na to, co można zrobić, aby poradzić sobie z wzdęciami. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że przyczyn wzdęć może być oczywiście więcej. W niniejszym filmie starałem się przedstawić te najważniejsze. Jeśli mają Państwo własne obserwacje i wskazówki, co może powodować wzdęcia i jak skutecznie rozwiązać ten problem, to proszę o podzielenie się tymi informacjami w komentarzach pod filmem. A z mojej strony na dziś to wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.